Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Michał Słobodzian, witam serdecznie. Dziś m.in. o nastrojach konsumenckich na początku nowego roku, o planach na modyfikację specjalnych stref ekonomicznych, stopy procentowe bez zmian, czy taki będzie cały rok 2018. Nadeszły kolejne dobre dane dotyczące wynagrodzeń. Powiemy także o rozpoczynającej się na dobre debacie o przyszłym unijnym budżecie. Witam gości, profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
I dr Jarosław Oczki, ekonomista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane sygnalne dotyczące koniunktury konsumenckiej w styczniu tego roku. Panie profesorze, nastroje są bardzo dobre.
Tak, jak patrzymy na bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, no to mamy historyczne rekordy, jeśli chodzi o te barometry. One są najlepsze w dotychczasowej historii rejestru tego wskaźnika, a więc to cieszy, napawa optymizmem. A gdy popatrzymy wewnątrz w komponenty, bo one składają się z kilku komponentów, to również i tutaj widzimy bardzo dobre informacje. No, może poza oszczędnościami, oszczędzaniem pieniędzy, gdzie te nastroje są pesymistyczne, choć i tak intensywność tego pesymizmu jest najmniejsza od 20 kilku lat, ale pozostałe są to wartości dodatnie, a więc większość gospodarstw domowych ocenia sytuację pozytywnie. No, z tego trzeba się oczywiście cieszyć.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest o niemal 7,5% wyższy niż rok temu o tej samej porze. Panie doktorze, jak pan myśli, co sprawia, że konsumenci weszli w ten nowy rok w dobrych nastrojach i co to oznacza tak naprawdę dla gospodarki?
Dla gospodarki zdecydowanie to jest bardzo dobry sygnał. To oznacza, że nasz wzrost gospodarczy, który w dużym stopniu opiera się właśnie o zaufanie konsumentów, o konsumpcję, ma szansę być cały czas na wysokim poziomie. Nie dziwią te wskazania właśnie tej koniunktury konsumenckiej, ponieważ właściwie już od zeszły rok był bardzo dobry dla polskiej gospodarki, a prognozy na obecny rok są również bardzo optymistyczne. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, rośnie zatrudnienie, rosną wynagrodzenia, także tutaj jest naturalne, że gospodarstwa domowe bardzo dobrze oceniają swoją bieżącą sytuację i najbliższą przyszłość. Także zdecydowanie te dane są bardzo pozytywne. No trudno się doszukiwać tutaj jakichś negatywów. Ewentualnie można pomyśleć, czy polityka pieniężna właśnie, o której będziemy mówili w drugiej części programu, czy nie powinna jakoś zareagować na te dane, jeżeli ten nadmierny optymizm przełożyłby się, załóżmy, na rosnącą inflację w przyszłości.
Panie profesorze, tu jeszcze dopytam, no bo GUS publikuje co miesiąc takie raporty dotyczące konsumentów, ale także koniunktury w gałęziach przemysłu. To są ważne dane? Faktycznie one jakoś przekładają się na to, jak gospodarka funkcjonuje? Czy to są tylko nastroje?
Całkowicie przekładają się jedne i drugie, dlatego że widać zbieżność tych informacji z przebiegiem koniunktury tym rzeczywistym, a więc tak jak zmienia się produkt krajowy brutto, to co wytwarzamy z miesiąca na miesiąc, jak rosną inwestycje, jak rośnie konsumpcja, zatrudnienie, o której pan doktor tutaj mówił, tak zmieniają się te wskaźniki, a więc one są całkowicie transparentne z przebiegiem rzeczywistych procesów gospodarczych. Tak jak to odczuwamy, przekłada się na te procesy rzeczywiste. Ale tutaj trzeba powiedzieć o jednym aspekcie wzrostu tych wskaźników. No to są te transfery jednak socjalne, które zaważyły na tak szybkim wzroście tego optymizmu, bo zbieżność tutaj z uruchomieniem programu 500+ i z poprawą tych wskaźników jest właściwie, można powiedzieć, jedynkowa. A więc całkowicie od drugiego kwartału 2017 roku widać szybki postęp we wzroście tych wskaźników, więc wtedy, kiedy ludzie zaczęli odczuwać już w pełni uruchomiony ten program po roku dawał te efekty właśnie przyrostu gotówki, zasobnych portfeli, no i wyższej konsumpcji.
Mamy więcej pieniędzy, albo tak odczuwamy, że mamy więcej, mamy lepsze nastroje, więcej kupujemy tak. I tak to się wszystko kręci, tak?
Tak to się wszystko kręci.
W tym roku mają zmienić się zasady dotyczące specjalnych stref ekonomicznych. Na ulgi liczyć będą mogli przedsiębiorcy w każdym miejscu, gdzie prowadzą lub będą chcieli prowadzić działalność. Teraz na ulgi mogą liczyć firmy lokujące się na specjalnie wyznaczonych obszarach. O tym projekcie rozmawiano w minionym tygodniu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. No i pytanie, czy to jest krok w dobrym kierunku i czy to może być dla firm rozwojowy przełom, panie doktorze?
Zdecydowanie dobry krok, krok w dobrym kierunku. Dotychczasowe uregulowania dotyczące specjalnych stref ekonomicznych w dużym stopniu ograniczały i rząd, i samorządy, i inwestorów, którzy zamierzali w Polsce zainwestować. Na przykład często trzeba było dokonywać korekt w tych strefach, w obszarze, który obejmował te strefy, po to, żeby dany teren, dany obszar odpowiadał inwestorowi, który zamierzał w Polsce zainwestować. Także jeżeli to się przełoży na większe zainteresowanie inwestycyjne Polską, to zdecydowanie jest to krok w dobrym kierunku, a myślę, że tak właśnie będzie, że teraz te nowe przepisy zwiększą trochę elastyczność samorządów i elastyczność pomocy publicznej i będzie można te inwestycje tam kierować, gdzie na przykład, gdzie jest wykwalifikowana kadra inżynierska. Zależy nam na tym, żeby pozyskiwać inwestycje już nie tylko pod kątem miejsc pracy, bo miejsc pracy w Polsce wydaje się, że jest cały czas pewnie dobrze, jakby było w niektórych regionach więcej, ale głównym jednak, główną bolączką Polski obecną i w najbliższym czasie jest to, żeby tworzyć miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej, czyli innowacyjne miejsca pracy, takie, które nie są tylko, nie polegają na przykład na prostych czynnościach, które są nisko wynagradzane, ale na przykład na pracy inżynierów, programistów i inwestorzy. I kluczowym właściwie czynnikiem lokalizacji inwestycji dla inwestorów międzynarodowych jest dostępność wykwalifikowanej kadry, a ta wykwalifikowana kadra często jest w pobliżu dużych miast. I tutaj dobrze, żeby te strefy mogły powstawać tam, gdzie inwestorowi najbardziej to pasuje, a nie tam, gdzie my wyznaczymy po prostu obszar z wysokim bezrobociem i potem będziemy się martwili, skąd wziąć wykwalifikowaną kadrę. Także myślę, że to jest krok w bardzo dobrym kierunku.
Rząd szacuje, że przez 10 lat rozciągnięcie strefy na cały kraj ma dać niemal 160 tysięcy nowych miejsc pracy. Panie profesorze, to realistyczne założenie?
Prawdopodobnie tak, ale ryzyk związanych ze stosowaniem tak powszechnych tutaj stref ekonomicznych jest więcej jednak, dlatego że niestety będziemy narażeni na odpływ miejsc pracy z tych regionów, które niestety miały wysokie bezrobocie strukturalne, a więc nie rozwiążemy problemu dużego zróżnicowania bezrobocia w naszym kraju, a możemy tylko wzmocnić te mocniejsze, o których pan doktor mówił słusznie, kadra inżynierska, wysoka wartość dodana, powstaje w miastach tych, powiedzmy, wysoko rozwiniętych już w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Rzeszowie, ale to nie zmienia układu tego, który mamy, który dziedziczymy z całego okresu transformacji. Specjalne strefy ekonomiczne przecież temu na początku miały służyć, aby tworzyć je tam, gdzie likwidowaliśmy wielkie zakłady w okresie transformacji, w tym pierwszym okresie transformacji w latach 90., a więc powstawały po to, żeby zaradzić problemowi bezrobocia strukturalnego. A ja obawiam się, że to jest to jedno ryzyko. Drugie ryzyko wiąże się z tym, że słyszymy tutaj i czytamy o tym, że mają być stosowane powszechne ulgi z podatków dochodowych. A ja tylko przypomnę, że kilkaset tysięcy firm nie rozlicza się z podatku dochodowego, z podatku zryczałtowanego karty podatkowej i ci najmniejsi przedsiębiorcy oczekują zupełnie innych udogodnień. Te, które były obiecane na początku objęcia rządów przez PiS, to jest zmniejszenia obciążeń ZUS-owskich, no, takiego widocznego, a nie tych obiecanych o 400 bodajże złotych od przyszłego roku, bo to jest główną przeszkodą w rozwijaniu mikroprzedsiębiorstw i w rozwoju obszarów zacofanych gospodarczo, bo też te trzeba wspierać, nie tylko te o wysokiej wartości dodanej, ale równoważyć to tym właśnie elementem wspierającym, tak, rozwój tych terenów wiejskich, obszarów niedoinwestowanych poprzez właśnie na przykład minimalny ZUS czy udogodnienia w zakresie dostępu do nowych technologii. Jesteśmy przed nowym etapem rewolucji informatycznej przecież. To Bruckheimy na przykład, Estonia, Białoruś, Finlandia wchodzą w te obszary bardzo szybko. A więc musimy dbać o to, żeby jednak zabezpieczyć dostęp do tych źródeł nowych technologii dla tych małych firm.
Projekt ustawy jest obecnie konsultowany. Ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Zobaczymy, jaka będzie praktyka. Dodam, że z pomocy będą mogli korzystać przedsiębiorcy planujący nowe inwestycje, nowe miejsca pracy. Pomoc będzie przyznawana na czas od 10 do 15 lat. Jak już wspominałem, na razie projekt jest w konsultacjach. Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim styczniowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna pozostanie w wysokości 1,5%, stopa lombardowa 2,5%, stopa depozytowa 0,5%, stopa redyskonta weksli pozostaje na poziomie 1,75%. Panie doktorze, co to oznacza dla kredytobiorców, osób oszczędzających? Bo tu punkt widzenia zależy pewnie od punktu, w którym jesteśmy.
Jest to, wydaje się, dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że kredyt cały czas będzie dostępny w miarę tani dla przedsiębiorców, dla konsumentów. To również oznacza, że wzrost gospodarczy w Polsce będzie mógł nawet przyspieszyć w przyszłym roku, chociaż no, prognozy mówią, że nieco, że będzie podobny jak w obecnym roku, znaczy w minionym roku, ale podwyższenie stóp procentowych mogłoby wpłynąć na wytłumienie tego wzrostu gospodarczego. Także wydaje się, że z punktu widzenia i zatrudnienia, wynagrodzeń, Jest to dobra wiadomość. Tutaj te stopy powinny pozostać niskie, bo one są teraz na rekordowo niskim poziomie w Polsce i w Europie. Taka jest teraz cykl w tych stopach, że po prostu są, że ten pieniądz jest bardzo tani. Może być taka niska stopa procentowa, dopóki inflacja jest pod kontrolą. Także tutaj jedynym zagrożeniem jest, nie wiem, wzrost cen paliw, czy zbyt szybki wzrost płac, które mogą napędzić w Polsce inflację i wtedy te stopy będą musiały być podniesione. Wyższe stopy procentowe będą oznaczały droższy kredyt dla przedsiębiorstw, droższy kredyt dla konsumentów i mogą właśnie spowodować ograniczenie konsumpcji dla konsumentów, ograniczenie inwestycji dla firm i w związku z tym spowolnienie wzrostu gospodarczego, czyli te niskie stopy procentowe są bardzo korzystne z punktu widzenia obecnej koniunktury, żeby wykorzystać w pełni tą koniunkturę światową, która obecnie występuje. I miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie ich podnosić, że dużo zależy właśnie od tego, jak się będą kształtowały ceny nośników energii. Jeżeli one niestety ostatnio rosną, jeżeli przestałyby rosnąć i nawet zaczęłyby spadać, wtedy da się utrzymać te niskie stopy procentowe.
No właśnie, panie profesorze, stopy pozostają bez zmian, ale niektórzy ekonomiści spodziewają się, że w tym roku będą podwyżki, albo chociażby Rada Polityki Pieniężnej wyrazi taką skłonność do tego, że stopy mogą wzrosnąć. Ta podwyżka jest nieuchronna, czy właśnie wcale nie?
Skłonność. Dobre słowo, bo kiedy podwyższa Rada Polityki Pieniężnej stopy procentowe? Wtedy, kiedy 3 miesiące z rzędu stopa inflacji przekracza poziom 2,5%, czyli wymyka się spod tych widełek 1,5 do 2,5 w górę.
No i wtedy tam jest tolerancja 1%,
tak,
jeszcze, prawda?
To jest to, jednego 1% od 2, czyli tam po 0,5% w lewo i w prawo, a więc mamy czystą tutaj jasną sytuację. Jeśli stopa inflacji w kolejnych 3 miesiącach przekroczy 2,5%, Rada Polityki Pieniężnej jest zobligowana do podwyższenia stóp procentowych odpowiednio do poziomu wzrostu cen. I to oznaczałoby oczywiście wzrost cen kredytów dla konsumentów i inwestorów. Z tym, że tutaj należy przypomnieć, iż kredyty w Polsce są bardzo drogie. Nasz system bankowy jest szalenie konserwatywny, jeśli chodzi o stopy procentowe. Tak jest oceniany. Z jednej strony to dobrze, bo chroni nas przed inflacją, ale dostępność do kredytów i dla konsumentów, i dla przedsiębiorców, tych mniejszych, jest niestety mała. I z tej racji podwyższanie ich o wskaźnik kolejnego wzrostu stóp wyjściowych byłby kłopotliwy. Ale jak popatrzymy na Stany Zjednoczone, strefę euro, Japonię na przykład, Wielką Brytanię, 4 główne ośrodki, które dysponują tutaj walutami o znaczeniu kluczowym, no to widzimy jednak koniec ery taniego pieniądza i prędzej czy później, prawdopodobnie w 2018 roku, trzeba się będzie przygotować jednak na wyższy poziom stóp procentowych.
Mhm, ale kiedy dlaczego? To nastąpi? Co ta podwyżka miałaby dać? Przed czymś zabezpieczyć? Czy to jest
zabezpieczyć, tak, tak, tak. Po to to się robi, żeby uprzedzić pewne fakty. Znaczy bank centralny, tutaj Rada Polityki Pieniężnej, zresztą banki centralne na całym świecie, muszą działać w sposób uprzedzający, a więc nie czekać aż do momentu, kiedy ta inflacja już się rozkołysze do poziomu niebezpiecznego, kiedy już zabiera nam z portfeli znacznie nasze dochody, ogranicza inwestycje, ogranicza konsumpcję, a więc każdy bank musi działać z pewnym uprzedzeniem pewnych już zdarzeń. Dlatego te działania muszą być wcześniej podejmowane, aby zabezpieczyć nas przed negatywnymi skutkami inflacji. Też przedsiębiorcy wtedy powinni się do tego przygotować, akumulując więcej rezerw finansowych z zysków, zabezpieczając swoją sytuację w tych miesiącach, kiedy będziemy mieli już restrykcyjną, tak, politykę pieniężną tutaj Rady Polityki Pieniężnej.
Na razie stopy pozostały bez zmian. Zobaczymy, jak będzie na kolejnych posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. Teraz chwila przerwy, a po piosence porozmawiamy między innymi o kolejnych dobrych danych dotyczących wzrostu wynagrodzeń. Zostańcie Państwo z nami.
Jesteś pewny, że to szczęście. Nie masz czasu na sen, nie masz czasu na seks, wciąż od życia chcąc więcej. Zachłanna jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil. Liczy się wciąż niepewno, którą przynoszą dni. Nie uciekaj od słów najprostszych tych, wiesz, które płyną, lecz nie z tobą. Nie uciekaj od miejsc najpiękniejszych tych, wiesz, które zawsze są gdzieś obok. Musisz wiedzieć, że nic nie powtórzy się już. Otwórz oczy i patrz, każdy dzień jest jak cud. Wszystko już masz, może to właśnie jest szczęście.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 roku wyniosło 4973 zł. Oznacza to wzrost o 7,3% rok do roku, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Panie doktorze, skąd taki duży skok na koniec roku? No pytanie, czy ma to związek chociażby z różnymi benefitami, premiami, czy to jest stały wzrost?
Jeżeli chodzi o dynamikę wynagrodzeń, to ta dynamika jest podobna jak w poprzednim miesiącu, czyli powyżej 7%. Skok jest na poziomie tego wynagrodzenia, czyli 4 tysiące, prawie 5 tysięcy, to jest rzeczywiście nieco więcej niż średnia dla całego roku, ale to jest naturalny efekt grudnia. Co roku w grudniu wypłacane są właśnie dodatki, premie, szczególnie premie górnicze, które mają bardzo wysoki poziom i stąd właśnie to grudniowe wynagrodzenie jest nieco wyższe. To w czwartym kwartale 2017 roku bez uwzględniania właśnie tych wypłat to wynagrodzenie przeciętnie wynosiło 4740 zł, czyli to jest około 200 zł mniej. Czyli mniej powinniśmy może patrzeć na poziom tego wynagrodzenia, bardziej na dynamikę. Dynamika jest porównywany grudzień 2017 z grudniem 2016, czyli ten wskaźnik dynamiki nam tutaj więcej mówi o tym, co się dzieje w wynagrodzeniach. A w wynagrodzeniach się dzieje to, co już obserwujemy od kilku miesięcy przynajmniej, czyli jest zwiększona dynamika wzrostu wynagrodzeń, która spowodowana jest właśnie sytuacją na rynku pracy i ogólnie sytuacją gospodarczą w Polsce, czyli tak jak na każdą cenę, wynagrodzenie to jest cena pracy, tak jak na każdą cenę wpływa tutaj popyt i podaż, popyt rośnie, zatrudnienie w polskich przedsiębiorstwach rośnie, w polskiej gospodarce, a podaż z kolei się kurczy i tutaj te dwa czynniki, rosnący popyt, spadająca podaż powodują, że te płace rosną szczególnie szybko. Rosłyby jeszcze szybciej, gdyby nie to, że ta podaż jest uzupełniana w dużym stopniu imigracją z Ukrainy. Ostatnio widziałem dane za 2016 rok, czyli najnowsze, jakie są na temat migracji w Unii Europejskiej. I Polska wydała w 2016 roku więcej pozwoleń na pobyt dla obcokrajowców niż Niemcy, które są tradycyjnym krajem imigracji. Wielka Brytania tylko wydała w Unii Europejskiej więcej pozwoleń na pobyt niż Polska. Czyli tutaj jesteśmy głównym krajem imigracji w Europie, się okazuje. I tylko dzięki temu te płace jeszcze nie rosną w dwucyfrowym tempie. Myślę, że gdyby nie było imigracji z Ukrainy, te płace mogłyby rosnąć jeszcze szybciej, co byłoby oczywiście spektakularne i bardzo przyjemne dla pracobiorców. Z tym, że dla gospodarki i pracodawców tak dynamiczny wzrost płac mógłby spowodować zbyt duże zmiany w tak krótkim czasie. Także tutaj możemy być zadowoleni, że udało nam się pozyskać tych imigrantów z Ukrainy. To, co jeszcze chciałbym wspomnieć, że to jest dopiero tak naprawdę, jeżeli chodzi o trendy demograficzne, początek takiego ostrego zjazdu, jeżeli chodzi o liczbę osób w wieku produkcyjnym. Ten największy spadek liczby osób w wieku produkcyjnym w Polsce dopiero nastąpi. W najbliższych 5 latach to będzie ponad 1 000 000 osób, czyli będziemy potrzebowali prawdopodobnie jeszcze więcej imigrantów i mimo to płace i tak będą bardzo szybko rosły.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 roku wyniosło prawie 5 tysięcy złotych, ale średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw dotyczy 1/3 zatrudnionych, bo to są firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników. Nieco bardziej miarodajne są dane dotyczące pewnie wszystkich firm, panie profesorze.
Tak.
Na jakiej wysokości utrzymuje się ta mediana wynagrodzeń, jak to tutaj wygląda? Za chwilę pan doktor, jeszcze pan profesor. Mhm.
Jeśli spojrzymy na wszystkie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach, a jest ich ponad 9,5 miliona, to rozkład płac jest bardzo różnorodny. Jeśli popatrzymy na firmy do 10 osób, czyli na mikrobiznes, tam, uwaga, średnia płaca wynosi 2600 zł.
Brutto.
Brutto, a więc jest o 40% niższa niż średnia krajowa. W małych firmach od 10 do 49 pracowników średnie wynagrodzenie to jest 3400, więc również odstęp jest 10-15% od średniej krajowej. Dopiero średnie firmy mają nieco wyższą o 3-4% płacę niż średnia krajowa, a ciągną te płace tak szybko do przodu duże firmy powyżej 250 50 pracowników, tam mamy płace rzędu już ponad 5,5 tysiąca złotych. I teraz tempo przyrostu płac. Jak popatrzymy na te cztery grupy firm, najszybciej rosły w ostatnim roku do 2016 płace dla dużych firm i dla mikrofirm. Dla małych i średnich płace rosły bardzo wolno. Tutaj zwłaszcza dla małych firm mamy 1% przyrost płac jedynie, dla średnich firm 3%, a pokaźny wzrost już kilkunastoprocentowy występuje w grupie dużych firm i mikrobiznesu. W tym przypadku małych, najmniejszych firm pewnie decyduje o tym wprowadzenie płacy minimalnej i obligowanie pracodawców do utrzymywania rygoru płacowego na poziomie 2100 zł miesięcznie od tego roku. A więc tu powoduje czynnik instytucjonalny, prawny, bardziej niż ten koniunkturalny. A jeśli chodzi o te największe firmy, no to mamy oczywiście sytuację, można powiedzieć, bez precedensu. Te największe nasze firmy, 16 naszych wielkich tankowców, tak, można powiedzieć, ciągną te wynagrodzenia na poziom właśnie 5,5 tysiąca złotych. Przecież w samym KGHM średnia płaca sięga prawie 10 tysięcy złotych, a więc jest dwukrotnie wyższa od tej płacy dla największych firm. A więc te wielkie firmy powodują taką dużą rozpiętość płacową.
Tak, i jak trochę pan mówi, zaciemniają mediana, tak naprawdę.
Tak, zaciemniają kompletnie, bo mamy taki oto obraz. 3 miliony osób pracuje w mikrobiznesie, około 3 milionów w małych i średnich firmach i około 3 milionów w firmach dużych. A więc gdyby przesunąć tę płacę właśnie na tą płacę środkową, mielibyśmy ją na poziomie około 3 tysięcy 400, 3 tysięcy 500 złotych, a nie 5 tysięcy albo 4,5 tysiąca złotych.
Tak jak pan profesor wspominał, najmniejsza dynamika wzrostu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Panie doktorze, w tym roku jest szansa, że w tych przedsiębiorstwach nie tylko ze względu na podniesienie płacy minimalnej, ale w ogóle będą podwyżki, bo ponad połowa Polaków oczekuje wzrostu wynagrodzeń. Pytanie, czy te firmy w ogóle na to stać? Czy one są w takim przyczajeniu?
No, podwyżki płac będą widoczne właściwie w całej gospodarce, właśnie w tych mikroprzedsiębiorstwach też dlatego one są widoczne, że dosyć mocno reprezentowana jest tam branża sprzedaży detalicznej, a słyszymy już z wielu źródeł, że właśnie handel detaliczny to jest ta jedna z branż, która boryka się z niedoborami pracowniczymi i stosuje podwyżki płac, żeby przyciągnąć kandydatów do pracy. Także te wzrosty płac i ta poprawa na rynku pracy dotyczy właśnie bardzo często tych zawodów, które są nisko opłacane, ale też regionów, które są trochę zapóźnione, jeżeli chodzi o bezrobocie i o poziom wynagrodzenia. Ponieważ te trendy demograficzne, które w dużym stopniu wpływają na wzrost płac, powodujące niedobory pracownicze, one właśnie bardzo często ujawniają się właśnie w tych ośrodkach, małych ośrodkach miejskich, bądź wręcz ośrodkach wiejskich, ponieważ tam jest relatywnie duży udział pracodawców, którzy zatrudniają osoby starsze, 50+, 55+. I te osoby muszą przejść na emeryturę i żeby pozyskać nowych pracowników z rynku pracy, trzeba zaoferować często konkurencyjne stawki wobec innych pracodawców po to, żeby pozyskać odpowiednio wykształconego, wykwalifikowanego kandydata. Czyli tutaj ten mechanizm spowoduje, że ten wzrost płac będzie odczuwany w całej gospodarce. Nawet jeżeli nie jest jeszcze w tych rejonach, gdzie to bezrobocie cały czas pozostaje dosyć wysokie, to w najbliższym czasie te nastąpią dosyć dynamiczne zmiany, które spowodują poprawę tej sytuacji.
Od stycznia płaca minimalna wzrosła o 100 zł do 2100 zł brutto, czyli 1530 zł netto. Wzrosła także stawka godzinowa, która wynosi obecnie 13 zł i 70 groszy. No i pytanie, czy płaca minimalna powinna dalej rosnąć, czy na razie ten wzrost powinien wyhamować? Z drugiej strony związki zawodowe mówią o dążeniu do pensji minimalnej na poziomie połowy średniej krajowej, panie profesorze. Jest przestrzeń do dalszych podwyżek?
Zależy właśnie dla jakich zawodów, dla jakich regionów. Polska jest tak różnorodna.
Ale na razie nie ma różnicowania.
No właśnie, że stosowanie jednolitej płacy minimalnej powoduje, no niestety, taką sytuację, że na przykład w handlu to jest dział gospodarki o najniższych wynagrodzeniach, tylko powiem państwu, że 80% osób pracujących w handlu nie zarabia średniej krajowej. Tylko 20% zatrudnionych w handlu zarabia więcej niż średnią krajową. Większość zarabia tą minimalną kwotę. I teraz jak popatrzymy na te regiony na obszary mniej zamożne, no to ta płaca podwyższana o kolejne 100-200 zł, no niestety będzie hamowała przyrost miejsc pracy, bo aktywność gospodarcza tych małych jednostek handlowych jest tak mała, że niestety marża musiałaby być wyższa, aby zagwarantować opłacenie tych wynagrodzeń, a nie będzie wyższa, bo nikt tych produktów nie kupi. Ludzi po prostu na to nie stać, a więc koło się zamyka. I to jest problem tutaj, jak pan cytował epitet chyba związkowców, no to ja się obawiam tego, że wyrównanie do tego poziomu połowy płacy środkowej bądź średniej płacy minimalnej, no po prostu może zahamować wzrost miejsc pracy, zwłaszcza w handlu i zwłaszcza na terenach tych najuboższych, gdzie płace są no, na poziomach minimalnych najczęściej, więc to nie dotyczy dużych ośrodków miejskich, dużych przedsiębiorstw, ciekawych tutaj branż tych najszybciej rozwijających się, ale niestety tych tradycyjnych i schyłkowych, a więc tu problem jest złożony i nie tak jednolity, jak to związkowcy widzą. No oni widzą związki... tylko swoich członków, swoich związkowców, a nie widzą całej reszty.
Związki zawodowe mówią, jest wzrost gospodarczy, płaca minimalna powinna rosnąć. Panie doktorze, należy spodziewać się w tym roku kolejnej decyzji o wzroście płacy minimalnej w przyszłym roku, czy to powinno wyhamować?
Pewnie będziemy widzieli wzrost w przyszłym roku płacy minimalnej, ponieważ płace w gospodarce będą bardzo szybko rosły cały czas. To zgodzę się z panem profesorem, że tutaj to nie jest dobry pomysł, żeby ustalić płacę minimalną jako odsetek, jako połowę średniej płacy czy mediany, ponieważ rzeczywiście to może zbytnio usztywnić sytuację kosztową dla przedsiębiorców, którzy działają właśnie na terenach opóźnionych ekonomicznie i na których ta płaca rynkowa jest bardzo niska, czyli to powinno być zróżnicowanie regionalne płacy minimalnej, nie powinno być powiązania raczej takiego procentowego, sztywnego, że to jest jakiś odsetek średniego wynagrodzenia. To, co jest stosowane też w innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, to jest uzależnienie też płacy minimalnej od wieku. W Polsce mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, oprócz osób bardzo młodych, do 24 lat, ta stopa bezrobocia wynosi, zdaje się, 18%, czyli cały czas bardzo wysoko. Obniżenie płacy minimalnej dla tych osób bez doświadczenia, bardzo młodych, pozwoliłoby zmniejszyć tą stopę bezrobocia prawdopodobnie i zdobyć doświadczenia tym młodym ludziom, dzięki temu potem wejść na rynek pracy. Czyli tutaj zróżnicowanie regionalne i zróżnicowanie w zależności od wieku, myślę, byłoby dobrym rozwiązaniem, a powiązanie tego jako odsetek z płacą średnią raczej nie jest dobrym rozwiązaniem, ale należy się w przyszłym roku spodziewać na pewno wzrostu tej płacy, zgodnie z ogólnym trendem wzrostu płac w gospodarce.
I teraz chwilę przerwy, a panie jeszcze na moment wrócimy do dyskusji na temat przyszłego unijnego budżetu. Zostańcie państwo z nami. I wonder maybe they'd never find me. I've been waiting such a long, long, long time to feel it. Swallowed by the waters around me. No, I took so many wrong turns to see it. Whoa. But I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more, and I sang till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. And I sing till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun comes up, and I feel my love flooding back again, yeah. Until the sun comes up, and I feel my suddenly the sun comes up and the dark is gone. We made it to the dawn and I don't miss you anymore. When the sun comes up, I can feel my love coming back again. It wasn't easy trying to run with these handcuffs. I had to sleep through such a cold night to see it. A green flash just hit me right where I'm standing. The sunlight cut into the bone, started the healing. But I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried. And I ran till my feet couldn't run no more. And I sang till my lungs were burning, till I know I'm alive. And I sing till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun comes up, and I feel my love flooding back again. Yeah. And
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Unia Europejska na dobre rozpoczyna debatę o przyszłym budżecie. Na początku stycznia odbyła się konferencja dotycząca kierunków budżetowych. Co ciekawe, przedstawiciele krajów starej i nowej Unii wystąpili na dwóch różnych panelach. Już tak króciutko, panie profesorze, jaki kształt może mieć kolejny budżet? Czego należy się spodziewać? Mogą zmienić się priorytety?
Priorytety już są zmienione. Większa transza pójdzie na uchodźców, na imigrację, a druga rzecz, no to będzie mniej środków do dyspozycji po wystąpieniu Wielkiej Brytanii, a więc uszczuplony budżet powoduje, że trzeba wprowadzić większy rygor w wydawaniu tych pieniędzy. No i każdy kraj, który otrzymuje pieniądze z tego budżetu, no będzie otrzymywał mniej. No to jest siłą rzeczy. Tak jak słyszymy i czytamy, nie są w planie nowe podatki, ewentualnie te tutaj pozyskane z emisji dwutlenku węgla, tak, będzie można scedować na budżet właśnie unijny, prawa do wykupu tych emisji. No to jest jedyna rzecz, jedyny ruch, który daje szansę ściągnięcia jakichś pieniędzy, uzupełnienia tych niedoborów. No i tak to wygląda z perspektywy następnych lat. Nie wiadomo też, czy będzie on krojony na 5 czy na 7 lat, tak jak do tej pory. No i to stanowi duży no, element niepewności. A jeszcze zwróćmy uwagę na konieczność przecież tak czy inaczej reformowania systemu VAT, bo on też zawodzi w całej Unii Europejskiej, podatku dochodowego od osób prawnych. To również stoi przed tutaj Unią, aby to reformować i dostosować do stopnia integracji gospodarczej, bo systemy podatkowe niestety są kompletnie niedostosowane do stopnia zintegrowania, zwłaszcza w strefie euro, a więc ta reforma podatków też pewnie planowana od 2020 roku wpłynie na następne budżety. W jaki sposób, to zobaczymy. Na razie tych, którzy chcą reformować system podatkowy w Unii Europejskiej, jest mało. Raczej wszyscy uciekają tego problemu, starają się pomijać w dyskusjach, tak jak słyszę. Jest to problem niechciany w rozmowach i to chyba będzie dość odległa sprawa.
Pytanie, jak będą wyglądały pieniądze na politykę spójności, czyli dla krajów, które nadrabiają zaległości z przeszłości. Panie doktorze, o co Polska szczególnie powinna walczyć w kontekście kolejnego budżetu?
Polska w dużym stopniu korzysta właśnie obecnie z polityki spójności i niestety wydaje się nieuniknione, że te środki na politykę spójności będą w przyszłym budżecie ograniczone. Po pierwsze właśnie ze względu na Brexit, za wystąpienie z Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale też na właśnie tą zmianę priorytetów, o której mówił pan profesor. Polska korzysta właśnie też z tej polityki spójności, ale też z polityki, z wspólnej polityki rolnej. I tutaj jednym z pomysłów, który gdzieś padł na spotkaniach unijnych, jak można pokryć te niedobory środków wynikające z Brexitu. Jedno z rozwiązań zakładało współfinansowanie dopłat bezpośrednich dla rolników przez państwa członkowskie bezpośrednio. Czyli to by właściwie oznaczało tak naprawdę uszczuplenie tej polityki rolnej, która trafia do polskich, do polskiej gospodarki, do polskich rolników. Czyli właściwie trudno znaleźć jakieś pozytywne tutaj informacje dotyczące tego nowego budżetu, jeżeli chodzi o finanse dla Polski. Ale też należy pamiętać, że członkostwo w Unii Europejskiej, żeby tak też może nie wyciągnąć wniosku za daleko idącego, że skoro tutaj obcinają nam środki, to może powinniśmy się zastanowić, czy warto być w tym klubie państw Unii Europejskiej, czy nie. Tutaj Ze wszystkich badań naukowych wynika, że te fundusze, które otrzymuje kraj z Unii Europejskiej, tak naprawdę nie są decydującym czynnikiem wzrostu gospodarczego i rozwoju kraju. Decydująca jest ta ogromna szansa, którą stwarza wspólny rynek. Także dopóki jesteśmy uczestnikami wspólnego rynku, możemy eksportować swoje towary na ogromny rynek konsumentów w całej Europie. To stwarza ogromny potencjał dla polskich przedsiębiorców, polskiej gospodarki i na pewno tutaj te korzyści z członkostwa Unii Europejskiej, nawet jeżeli nic nie otrzymamy z budżetu z Unii Europejskiej, są ogromne, tak? Czyli tutaj nie należy też patrzeć na sprawę członkostwa tylko poprzez pryzmat właśnie otrzymywanych transferów kapitałowych.
Kolejne miesiące przyniosą więcej odpowiedzi dotyczących kształtu kolejnego unijnego budżetu i już zupełnie na koniec jeszcze temat niszowy, choć rozpalający wyobraźnię co niektórych. Skończyła się hossa na Bitcoinie w jeden styczniowy dzień. Kurs kryptowaluty stracił prawie 9 tysięcy dolarów, czyli około 46%. Panie profesorze, inwestowanie w kryptowaluty, waluty cyfrowe, jak mówią inni, dla zwykłego Kowalskiego jest bezpieczne, czy lepiej trzymać się zdala?
Oj, pytanie jest ryzykowne samo w sobie, dlatego że no, kryptowaluty, ich jest około 200 na świecie, mają w sobie po prostu ten element dużego ryzyka z uwagi na duże wahania jego kursu, tak jak pan tutaj powiedział, 9 tysięcy dolarów w dół, ale teraz już następuje odbicie. Mamy od kilku dni wzrost kursu na Bitcoinie, ale pamiętajmy o tym, że Bitcoin czy inne kryptowaluty są tylko pochodną nowej ery komputerów, tak? Sieci właściwie bloków, które są wykorzystywane w bankowości, w administrowaniu, w różnych, na przykład w energetyce, po to, żeby przyspieszyć przepływ informacji, zabezpieczyć przed hakerami na przykład, a więc jest wiele dobrych rzeczy, które wiążą się z zastosowaniem tych elementów komputerów nowego typu, czy pamięci komputerowej zintegrowanej. A więc to jest tylko element, który zawsze przecież nie będziemy samochodów oceniać negatywnie, bo są sprawcami wypadków. To ludzie są sprawcami wypadków, a nie samochody. Tak samo nie Bitcoin, a ludzie mogą wykorzystywać te wahania kursowe do zarabiania na krótkich transakcjach. A więc taka jest jego natura.
Bitcoina. Przy okazji załamania się kursu Bitcoina pojawiła się informacja, że polski rząd przestaje wspierać pracę nad własną walutą cyfrową. To miał być bezpieczny, regulowany instrument. Panie doktorze, potrzebowalibyśmy takiego cyfrowego pieniądza?
Jakoś te argumenty nie przekonały mnie, argumenty za wprowadzeniem takiej kryptowaluty w Polsce nie przekonały mnie, żeby rzeczywiście coś, taki wynalazek był nam potrzebny. Też sposób prowadzenia prac nad tą kryptowalutą, podobno te prace były prowadzone w ministerstwie pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, ale bez koordynacji z NBP, z KNF-em, z Ministerstwem Finansów, to trochę wygląda tak naprawdę na taką nieformalną jakąś akcję, która, jak już wiemy z doniesień prasowych, właśnie wygasła, czyli tak naprawdę już te działania nie są prowadzone nad tą kryptowalutą. Ja jestem trochę bardziej sceptyczny tutaj, jeżeli chodzi w ogóle o kryptowaluty. Nazywanie w ogóle tych instrumentów finansowych walutami jest moim zdaniem pewnym nadużyciem. Jest to bardziej inwestycja czy asset, tak? czyli jakiś
zapis.
No, element majątku, czy jakiś, po prostu jest to bardziej instrument finansowy niż waluta. Także to, żeby walutę można było nazwać walutą, musi być jednak jakaś stabilizacja wartości tej waluty. No to, co widzimy na Bitcoinie, na kryptowalutach, to jest zaprzeczenie właściwie tego podstawowej cechy, którą powinna mieć waluta. Wydaje się, że tutaj jedyną zaletą tych kryptowalut jest to, że one na razie działają w takiej szarej strefie, która nie jest uregulowana przez kraje, ponieważ no, ustawodawstwo, rzeczywistość nie nadąża nad postępem technicznym. I to jest, czy będzie większe bezpieczeństwo? Wydaje się, że transakcje, które są obecnie, znaczy przelewy bankowe, tak? Czyli obecny system finansowy może gwarantować takie bezpieczeństwo. Jedynym potencjałem kryptowaluty jest może to, żeby uniknąć pewnych opłat, tak? Pośrednictwa banków czy instytucji finansowych, ale myślę, nad tym powinniśmy pracować w taki sposób, żeby zwiększać konkurencję w systemie bankowym i finansowym.